Słuchasz polskiego programu SBS.
Zapraszamy na drugą część cyklu Regulujemy się, czyli rozmowy o stresie, ciele i byciu razem. Edyta Nurzyńska i Piotr Cegiełko mówią o regulacji społecznej.
Społeczna regulacja jest jedną z niewielu regulacji, która nas nic nie kosztuje, za którą nie płacimy jakąś dysfunkcją ciała.
Jak to wytłumaczyć? Mm-hmm. To znaczy, że? Jak to, że mm-hmm. nie płacimy? Mm-hmm. Że tak. Co, że się widujemy z innymi ludźmi, czy... Mm-hmm.
Nie wiem, czy zauważyłaś, Jasiu, mhm. że ludzie zazwyczaj funkcjonują w takim trybie, że są albo bardzo pobudzeni, czyli pracują, coś robią, biegną gdzieś, mhm. potem oglądają Netflixa, a potem mają coś takiego, że totalnie się wyłączają. Nie mają takiego czasu, że potrafią usiąść, popatrzeć, pomyśleć, odpocząć. My działamy trochę w takim trybie bardzo wysokiego pobudzenia, a potem totalnego spadku, mm-hmm, nie? Czyli mm-hmm. jesteśmy albo hiper, albo jesteśmy
depresja,
dokładnie. Ponieważ nie do końca wykształciliśmy takie funkcje regulacji społecznej. Dzieci, które się rodzą, mają bardzo dobrze rozwinięty układ współczulny, czyli potrafią krzyczeć. Mm-hmm. Nie, jak jest im źle, jak mają mokro, one pewnie nie zdają sobie sprawy z tego, że mają mokrą pieluchę, czy są głodne, ale jak czują dyskomfort, to zaczynają krzyczeć.
Czyli się komunikują, prawda?
Czyli się komunikują. Tak. I teraz, jeżeli mają dobrze wyregulowanych rodziców czy opiekunów, to pobudzenie, które następuje, ono może opaść. I to dzieje się tylko wtedy, jak rodzic czy opiekun, który do nas przychodzi, jest spokojny, jak zaspokaja nasze potrzeby. Jeżeli to się nie dzieje, dziecko w pewnym momencie przestanie krzyczeć, ale ono zrobi tak zwany shutdown. Ono się zamknie. Aha. I to już nie jest regulacja, która go nic nie kosztuje. Jakby nasze funkcje fizjologiczne troszkę się zmieniają. I teraz, jeżeli mamy dookoła siebie tych dorosłych, którzy potrafią zaspokajać nasze potrzeby i są wyregulowani, nasze układy uczą się, że zawsze po takim pobudzeniu przyjdzie ukojenie. I wtedy taki organizm może dobrze wzrastać i będzie umiał odpocząć. Natomiast ciało, które nigdy się tego nie nauczyło, część z nas się nigdy tego nie nauczyła, myślę, że większość z nas się nigdy tego nie nauczyła.
Patrzysz na Piotrka, nie nauczył się.
Ja też się nie nauczyłam. Ja uczę się tego, zresztą oboje uczymy się tego dopiero od kilku lat, może od kilkunastu. Uczymy się regulacji społecznej. Czyli jak Piotrek na przykład przychodzi do domu i jest zdenerwowany, a ja jestem w jakimś lepszym kawałku regulacji, mhm. jego układ nerwowy potrafi się do tego dostroić. Nie? I on jakby z tego wielkiego pobudzenia, jak wraca z pracy i tam w jego głowie się dzieje dużo rzeczy, to pobudzenie może opaść. Ale jeżeli ja jestem w takim samym stanie jak on, to się nigdy nie wydarzy.
No nie, nie? No to wtedy trochę...
Prawdopodobnie dojdzie między nami do kłótni.
Wtedy po prostu wylejecie te wszystkie emocje na sobie. Tak,
dokładnie.
Myśmy się nawet nauczyli takiego sposobu radzenia sobie z problemami, żeby, i to może zabrzmieć dość kontrowersyjnie, co powiem, ale nauczyliśmy się nie podchodzić do problemów wspólnie. Bo jeżeli ja rozwiążę problem, który dotyczy naszej rodziny, mogę później wrócić do Edyty, którego nie rozwiązywała, w związku z tym jest spokojniejsza. Ja mogę się od niej wyregulować. Czyli moje napięcie może opaść.
Trzeba te problemy trochę trzymać dalej od partnera?
Nie wnosić tych problemów do rodziny. Mhm. Tak myśmy się tego nauczyli.
Bezpośrednio, bo to nie chodzi o to, żeby o tym nie rozmawiać.
Nie. Ja potrafię rozwiązać ten problem, ale sam. Poradzę mhm. sobie. Albo z pomocą kogoś innego spoza mojej najbliższej rodziny. Ale dzięki temu, że nie zaangażuję w to Edyty, to po rozwiązaniu problemu mam szansę na to, żeby mój układ nerwowy się od jej układu nerwowego wyregulował. To działa bardzo szybko.
Czyli właściwie potrzebna będzie tobie jej obecność.
Tak, tylko. Tak, ona jest strażniczką spokoju.
Żeby ci ona rozwiązywała ten problem.
Nie.
Wiesz, bo nasza fizjologia trochę nie działa na słowa. Jeżeli moje serce zaczyna bić szybciej w związku z moim pobudzeniem, to nic nie pomoże, jak Piotrek przyjdzie i powie do mnie, no to teraz się uspokój. Dlaczego twoje serce tak mocno bije? Ja będę czuła jego napięcie, to ono zacznie bić jeszcze mocniej. Ale jak on przyjdzie do mnie i będzie spokojny i położy mi rękę na ramieniu i powie, wiesz co, będzie okej. Albo po prostu pobędzie ze mną, wtedy ja będę mogła troszkę opaść. Chyba nie wspomnieliśmy też tu o tym, że podczas takiego wysokiego pobudzenia my nie mamy szerokiego pola widzenia. I tak literalnie, ale też w przenośni, prawda? Jeżeli nasze pobudzenie jest duże, pole widzenia nam się zawęża. Czyli ja nie będę wtedy otwarta na nowe rozwiązania, nowe idee. Będę miała troszkę jak koń klapki na oczach. dopiero wtedy, kiedy będę mogła obniżyć to moje napięcie, kiedy serce mi przestanie bić, kiedy znowu zacznie docierać krew do mojej kory przedczołowej i będę mogła myśleć jak spokojny człowiek, wtedy też jakby przychodzą zupełnie inne rozwiązania. Nie? Jakby twórczość, kreatywność dopiero wtedy zaczyna być dostępna.
Teraz mówimy też o jakimś rytmie regulacji układu nerwowego, który polega po prostu na tym, żeby rozwiązywać jedno zadanie, jeden problem naraz. I pamiętać również o tym, że wtedy, kiedy on fizycznie poza naszym ciałem zostanie rozwiązany, to w naszym ciele on ciągle jeszcze istnieje. To w naszym ciele, nasze ciało ciągle przenosi jeszcze pobudzenie związane z tym, z tą aktywnością. I to zawsze trwa. Trzeba sobie pozwolić na to, żeby to pobudzenie opadło, zanim wejdziemy w kolejne zadanie i nasze pobudzenie znowu wzrośnie. Jeżeli tego nie zrobimy, to też możemy funkcjonować i szczerze mówiąc tak funkcjonujemy najczęściej, żyjąc w mieście, że przechodzimy z jednego zadania do drugiego bezpośrednio. Nie? Mój kalendarz wygląda zwykle tak, że mam wpisane spotkanie od 10 do 11, od 11 do 12, od 12 do 13. Łatwo sobie wyobrazić, że moje napięcie z każdego z tych spotkań zostaje przeniesione na następne spotkanie i pod koniec dnia ja już mam tego napięcia skumulowanego tyle, że jedyne co mogę zrobić to włączyć Netflixa, który mi pozwoli stopniowo i powolutku zredukować napięcie, żebym mógł usnąć.
Chyba, że jakiś thriller sobie tylko obejrzysz.
To a to zależy z jak wysokiego poziomu to napięcie spada, nie? Bo jeżeli ono jest bardzo wysokie, to ja nic innego nie przyjmę poza thrillerem, nie? Czy czymś bardzo mocnym.
A to jest niesamowite, prawda? Często tak właśnie jest, że jak człowiek jest taki strasznie zmęczony,
to nie jest w stanie psychicznie, to nie jest w stanie odpocząć.
Tak. Nie, ja wtedy komedii też nie zaakceptuję. Oczywiście. Nie, bo to jest za duża jest różnica
komedię
pomiędzy moim...
Na ogół się akceptuje, człowiek jest w dobrym humorze Jak jesteś wesolutki, to wtedy masz ochotę na komedię.
Tak. Więc rzeczy, które oglądamy w Netflixie w takim stanie napięcia, to w ogóle boję się o nich teraz tu powiedzieć. Są okropne filmy.
Tylko ten Netflix też nie pozwala nam do końca jakby się wyregulować, ponieważ tam nadal jest bardzo dużo bodźców. Nawet jeżeli te bodźce są przyjemne, to nadal jest ich dużo. I wtedy co się dzieje z naszym ciałem? Jeżeli my nie metabolizujemy tego napięcia, którego doświadczamy ciągle, i to nie muszą być żadne wielkie traumy, to chodzi o to, co zostaje po tych spotkaniach, o których Piotrek mówił, to wszystko idzie nam w napięcia w ciele. I my to kumulujemy latami. A potem...
I stąd się biorą choroby.
I stąd również się biorą choroby.
Zauważcie, że przecież to na pewno wszyscy wiedzą, że jak mamy jakieś problemy psychiczne, jakieś mamy kłopoty w rodzinie czy w pracy, to na ogół się to odbija, że później nagle się zaziębiamy, albo mamy jakieś kłopoty żołądkowe, nawet rak. Nawet dochodzi do tego, że człowiek właśnie się zaczyna od układu nerwowego.
Wiesz tak, no bo jeżeli jesteśmy w ciągłym pobudzeniu, to mamy bardzo wysokie hormony nadnerwowe. Jeżeli mamy wysoki kortyzol, nie może dochodzić do regeneracji w ciele. Nie? Jesteśmy cały czas jakby w tym alercie. Jesteśmy w trybie uciekaj albo walcz, więc to nie jest czas na odpoczynek, to nie jest czas na regenerację. To nawet nie jest czas na trawienie. Pamiętasz nasze słowa na początku, jak tu weszliśmy, że najlepiej ci się je wieczorem.
Tak.
Nie? Ponieważ układ nerwowy jednak już, jego napięcie opada. I to jest ten czas, kiedy to się pięknie nazywa rest and digest. Nie? To jest właśnie ten stan, kiedy nasze ciało zaczyna trawić.
Mam koleżankę, która właśnie ciężko pracuje cały dzień, je na ogół wieczorem, ale to u niej jest naturalne, bo ona przyjdzie do domu i się zrelaksuje.
Dokładnie.
I wtedy dopiero może tak naprawdę mieć
już
przyjemność
o niczym nie myśli,
jedzenia.
Nigdzie nie biegnie, nikt na nią nie czeka i może wtedy trawić. Chociaż... To jest noc, nie? Więc układ
trawienny akurat to nie jest najlepszy
pomysł, czas.
Ale... To się mówi, ile ze 2 godziny przed zasięciem przynajmniej trzeba by zjeść.
Tak samo. Ja staram się 4 trzymać.
Ja się staram 10 minut. To była druga część rozmowy z Edytą Nurzyńską i Piotrem Cegiełko. A za uwagę dziękuję Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.